Rozdział 16. Matka i syn. Hrabia skłonił się młodzieńcom z uśmiechem pełnym godności i melancholii, po czym wsiadł do karety w towarzystwie Maksymiliana i Emanuela. Albert, Bichamp i Chateaurenaud pozostali sami. Albert spojrzał na sekundantów, pytając jakby, co sądzą o tej całej sprawie. Spojrzenie to, nie będąc nieśmiałym, było jednak niepewne. Do licha, mój drogi. Ozwał się pierwszy Bichamp, może wrażliwszy, a może szczerszy od innych. Niechże ci powinszuje. Któż by się spodziewał, że w ten sposób zakończysz tę bardzo niemiłą historię? Albert milczał zadumany. Chateaurenaud uderzał tylko trzcinką po butach. Kiedy odjeżdżamy? Zapytał po chwili kłopotliwego milczenia. Kiedy zechcesz, odpowiedział Bichamp. Pozwól tylko, żebym powinszował panu de Morcerf. Dał dziś dowód rycerskiej wielkoduszności, nader rzadkiej. Tak, rzekł Chateaurenaud. To wspaniałe, ciągnął Bichamp, pokazać taki hart ducha. No, oczywiście, ja bym tego nigdy nie potrafił. Dorzucił ze znaczącym chłodem Chateaurenaud. Jak sądzę, panowie, ozwał się Albert, zrozumieliście, że to, co zaszło między mną i hrabią de Monte Cristo, miało doniosły charakter. Oczywiście, oczywiście, odparł bez wahania Bichamp. Ale nasi durnie nie zdołają zrozumieć twojego bohaterstwa i prędzej czy później będziesz musiał im tłumaczyć, na czym ono polega. Tłumaczyć w sposób, który nie wyjdzie ci na zdrowie i skróci być może twoje życie. Pozwól, że ci dam przyjacielską radę. Wyjedź do Neapolu, Hagi albo Petersburga. Spokojne to strony, ludzie rozumieją tam lepiej, na czym polega honor, niż ci nasi zapaleńcy paryżanie. Zamieszkawszy tam, ucz się fechtunku i strzelania z pistoletu. Kiedy o tobie za parę lat zapomną, wrócisz spokojnie do kraju, a wyćwiczonemu we władaniu bronią nikt w drogę wchodzić nie będzie. Czy nie mam racji, baronie? W zupełności podzielam pańskie zdanie. Nic tak nie pociąga za sobą pojedynków poważnych, jak pojedynek nieudany. Dziękuję panom, odpowiedział Albert z zimnym uśmiechem. Zastosuję się do waszej rady nie dlatego, że od was pochodzi, ale dlatego, że i tak zamierzam opuścić Francję. Dziękuję panom i za to, że byliście moimi sekundantami. Przysługa ta głęboko zapadła mi w serce, gdyż po waszych słowach będę mógł pamiętać tylko o niej. Chateaurenaud i Bichamp spojrzeli po sobie. Obaj odnieśli to samo wrażenie. W głosie Morcerfa brzmiało tyle decyzji, że sytuacja stałaby się kłopotliwa, gdyby przedłużać rozmowę. Żegnaj, Albercie, rzekł nagle Bichamp, podając mu niedbale rękę, lecz Albert był nadal pogrążony w odrętwieniu. Nie zauważył jakby wyciągniętej dłoni. Żegnaj, powiedział z kolei Chateaurenaud, trzymając w lewej ręce trzcinkę, prawą zaś kiwnąwszy Albertowi. Albert wyszeptał tylko, żegnajcie. Ale wzrok jego mówił znacznie więcej. Był w nim poemat hamowanego gniewu, dumnej wzgardy i szlachetnego oburzenia. Dwaj sekundanci odjechali. Albert pozostał jeszcze stojąc nieruchomo w melancholijnej pozie. Lecz nagle, odwiązawszy cugle od drzewa, wokół którego oplątał je lokaj, skoczył lekko na siodło i pogalopował do Paryża. Po kwadransie wjeżdżał już na dziedziniec pałacu przy ulicy Helderskiej. Gdy zsiadł z konia, wydało mu się, iż ujrzał za firanką w oknie sypialni wybladłą twarz ojca. Albert westchnął, odwrócił głowę i wszedł do swojego pałacyku. Tutaj obrzucił ostatnim spojrzeniem wszystkie te bogactwa, którym zawdzięczał tak miłe dzieciństwo i młodość. Spojrzał raz jeszcze na swoje obrazy. Z jednych uśmiechały się doń ludzkie twarze, na innych pejzaże tętniły życiem, łudząc wiernością koloru. Wyjął z ram portret matki i zwinął go. Złote ramy pozostały puste i ponure. Uporządkował piękną broń turecką, piękne fuzje angielskie, porcelanę japońską, puchary i brązy artystyczne. Zajrzał do szaf, a w jednej zostawił klucz. Wrzucił do szuflady kantorka wszystkie pieniądze, jakie miał przy sobie, dołączył do nich klejnoty i kosztowne cacka. Sporządziwszy dokładny inwentarz, zostawił go na stole w miejscu najbardziej widocznym, usuwając leżące tam wszystkie papiery i książki. Kiedy rozpoczął tę pracę, wszedł lokaj mimo surowego zakazu. — Czego chcesz? — zapytał Albert, bardziej ze smutkiem aniżeli ze złością. — Przepraszam jaśnie pana, wiem, że zabronił pan wchodzić, ale przysłał mnie pan hrabia. — No to co? — Przyszedłem więc po rozkazy. — A na cóż ci one? — Pan hrabia wie, że towarzyszyłem jaśnie panu. — Możliwe. Kazał mnie wezwać z pewnością dlatego, żeby zapytać o pojedynek, co mam powiedzieć. — Prawdę. Czy więc mam powiedzieć, że pojedynek się nie odbył? Oznajmisz, że przeprosiłem pana hrabiego de Monte Cristo. Lokaj skłonił się i wyszedł. Albert zabrał się znowu do pracy. Kiedy skończył spisywać inwentarz, usłyszał, jak na bruku dziedzińca kareta zadudniła tak gwałtownie, że szyby zadrżały. Wyjrzał przez okno. To hrabia de Morcerf wsiadł do karety i odjechał. Ledwie zamknęła się brama, pobiegł do matki, a że nie było tu nikogo, kto mógłby oznajmić wizytę, dotarł do sypialni. Stanął w progu, serce mu się ścisnęło. Mercedes robiła to samo co Albert, jakby matkę i syna ożywiał ten sam duch. Wszystko już było uporządkowane. Koronki, stroje, klejnoty, bielizna i srebra leżały w szufladach. Hrabina wiązała właśnie klucze. Albert, pojąwszy sens tych przygotowań, rzucił się matce na szyję. Malarz, który oddałby wyraz twarzy tych dwojga, stworzyłby przepiękny obraz. Istotnie te wszystkie oznaki powziętej decyzji przerażały Alberta nie ze względu na siebie, ale ze względu na matkę. — Co ty robisz? — zapytał. — A ty co robiłeś? — O, mamo! — zawołał Albert, a słowa ze wzruszenia więzły mu w gardle. — Ty to co innego! — Nie, ty nie możesz podjąć podobnej decyzji, bo muszę ci powiedzieć, że rozstaję się z domem i z tobą. Albercie, ja też wyjeżdżam. Liczyłam na to, przyznam się, że syn mój będzie mi towarzyszył. Czyżbym się pomyliła? Nie mogę żądać, abyś dzieliła mój los, odparł stanowczo Albert. Od tej chwili bowiem muszę żyć nieznany i w ubóstwie. Obrałem twardą drogę życia. Pożyczę od przyjaciela bochen chleba, który zjem dopiero wtedy, gdy sam zarobię na drugi. Tak to, kochana moja, wybieram się do Franca, aby pożyczył mi sumkę konieczną na niezbędne potrzeby. Ty, moje biedne dziecko, zawołała Mercedes, ty masz cierpieć nędzę i przymierać głodem. O, nie mów tego, bo zniweczysz moje postanowienia. Ale ja się nie cofnę, mamo. Jestem młody i silny i, jak mi się zdaje, odważny. Wczoraj nauczyłem się, co można osiągnąć wolą. Istnieją ludzie, którzy przecierpieli wiele, a nie umarli. Zbudowali gmach nowej fortuny na ruinach szczęścia, które obiecało im niebo, na ruinach nadziei, jaką Bóg im zesłał. Dowiedziałem się tego, poznałem tych ludzi, wiem, że podnieśli się z głębin przepaści, w którą strącił ich wróg. Podnieśli się z taką siłą i w takiej chwale, że pokonali wroga i jego z kolei strącili w otchłań. Tak, mamo, zerwałem dziś z przeszłością. Nie przyjmuję od niej nic, nawet nazwiska, bo rozumiesz, to nosząc je, musiałbym się rumienić. Moje dziecko, gdybym miała serce silniejsze, taką właśnie dałabym ci radę. Sumienie twoje przemówiło, kiedy głos mój osłabł i zamilkł. Idź, mój synu, za głosem sumienia. Miałeś, Albercie, przyjaciół. Zerwij z nimi natychmiast, ale nie wpadaj w desperację. O to prosi cię matka. W twoim wieku, mój drogi, życie jest jeszcze piękne, bo masz zaledwie 22 lata. A że człowiek o sercu tak czystym jak ty musi nosić nieskalane nazwisko, weź nazwisko mojego ojca. Zwał się Herrera. Znam cię, Albercie, jakąkolwiek obrałbyś karierę, nazwisko to wprędce okryje się sławą. A wtedy, mój drogi, znowu pojawisz się w salonach otoczony glorią minionych nieszczęść. A jeśli wbrew moim przewidywaniom stanie się inaczej, niechże i tak łudzę się nadzieją, ja, którą ożywiać, będzie ta jedynie myśl, ja, przed którą nie ma już przyszłości, ja, która przestąpiwszy progi tego domu, zejdę do grobu. Spełnię twoje życzenie, mamo, twoja nadzieja jest moja. Niebo nie będzie mścić się na nas, bo ty jesteś uczciwa, a ja niewinny. Ale skoro zapadło postanowienie, działajmy szybko. Ojciec wyjechał pół godziny temu, pozwoli nam to uniknąć gwałtownej sceny i wyjaśnień. Czekam na ciebie, mój synu. Albert pobiegł na bulwar, aby sprowadzić dorożkę. Znał pensjonacik przy ulicy de Saint-Péret, w którym jego matka mogłaby zamieszkać skromnie, ale przyzwoicie. Wrócił tedy po hrabinę. Gdy wysiadł z dorożki, podszedł do niej jakiś człowiek i wręczył mu list. Albert poznał intendenta. Od pana hrabiego, rzekł Bertuccio. Albert wziął list, rozpieczętował go i jął czytać. Przeczytawszy, rozejrzał się za Bertucciem, ale gdy młodzieniec czytał, Bertuccio znikł. Albert ze łzami w oczach, z piersią nabrzmiałą wzruszeniem, pobiegł do matki. Nie mógł wymówić ani słowa i tylko podał jej list. Mercedes przeczytała, co następuje. Albercie, domyśliłem się projektów, które wprowadzisz niebawem w czyn. Pragnę, byś przekonał się jeszcze, iż nieobce mi są delikatne uczucia. Zerwałeś więzy, opuszczasz pałac ojca, zabierasz do siebie matkę, która również zerwała więzy. Ale zastanów się, Albercie. Masz wobec niej biedny, szlachetny chłopcze dług, któremu obecnie sprostać nie zdołasz. Musisz mieć siłę do walki, nie wolno ci unikać przeciwności, ale zaoszczędź matce nędzy, która towarzyszyć będzie, bo to nieuniknione, twoim pierwszym wysiłkom. Na matkę twoją nie powinien już paść nawet i cień nieszczęścia, które dotknęło ją dzisiaj. Opatrzność nie życzy sobie, aby niewinny płacił za winowajcę. Wiem, że opuścicie oboje pałac przy ulicy Helderskiej, nie zabierając nic. Nie staraj się dowiedzieć, skąd wiem o tym. Wiem i basta. Posłuchaj, Albercie. 24 lata temu wracałem do ojczyzny radosny i pełen dumy. Miałem narzeczoną, cnotliwą dziewczynę, którą uwielbiałem. Przywiozłem wtedy dla niej 150 ludwików, uciłanych z trudem dzięki niezmordowanej pracy. Dla niej przeznaczyłem te pieniądze. A wiedząc, jak zdradliwe jest morze, zakopałem nasz skarb w ogródku kamieniczki przy alejach mejlhańskich, gdzie mieszkał mój ojciec. Twoja matka zna doskonale ten kochany, ubogi dom. Jadąc ostatnio do Paryża, wstąpiłem do Marsylii. Odwiedziłem ów dom, z którym łączy mnie tyle bolesnych wspomnień, a wieczorem wziąłem łopatę i jąłem kopać w owym kącie ogródka, gdziem ukrył skarb. Szkatułka żelazna była na miejscu, nie ruszył jej nikt. Zostawiłem ją w owym kącie. Ocienia go piękny figowiec, który mój ojciec zasadził w dniu moich urodzin. Owóż, Albercie, te pieniądze, które ongi miały ułatwić życie i zapewniać spokój mojej uwielbianej, wracają dziś do niej bolesnym i dziwacznym zbiegiem okoliczności. Nie chciałbym, abyś zrozumiał fałszywie mnie, który mógłby ofiarować jej miliony, a daje tylko kawałek czarnego chleba zapomniany w dniu naszego wieczystego rozstania. Jesteś, Albercie, człowiekiem szlachetnym. Nie mniej może zaślepiać cię duma albo gorycz. Jeśli mi odmówisz, jeśli poprosisz kogo innego o to, co mam prawo ci ofiarować, będę uważał, żeś postąpił nieszlachetnie. Ojciec twój pogrążył mojego ojca w piekle rozpaczy i głodu. Niechże mi będzie wolno dopomóc twojej matce. Gdy matka skończyła czytanie, Albert czekał wybladły i nieruchomy na jej decyzję. Mercedes wzniosła oczy w niebo z wyrazem, którego opisać nie sposób. Przyjmuję, rzekła. Ma prawo zapłacić mój posag klasztorny. I chwyciwszy się za ręce, wzięła syna pod pachę. Skierowała się ku schodom krokiem pewniejszym, niż by spodziewała się sama.